Paweł Apostoł, jest takie bardzo znane miejsce w liście do Koryntian, gdzie on powiedział, że kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem i że stare przeminęło, a Bóg wszystko nowym uczynił. Jest to 5 rozdział 2 listu Pawła. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Tutaj Paweł mówi o Ewangelii, która została nam darowana w Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina o tym, że Bóg przebaczył nam w Chrystusie. Wymazał to stare życie. Całkowicie wymazał to stare życie. I w Jezusie Chrystusie daje nam zupełnie, ale to zupełnie nowe życie. To jest powiedziane, stare przeminęło. A oto wszystko stało się nowe. Nowe życie w Jezusie Chrystusie. Otrzymaliśmy to życie przy nowonarodzeniu. Otrzymaliśmy to życie od Jezusa, kiedy pokutowaliśmy, wyznaliśmy nasz grzech i kiedy prosiliśmy, aby On nas oczyścił, aby uczynił nas swoimi dziećmi. Biblia mówi, że tym, którzy Go przyjęli jako Króla, jako Pana, jako Zbawcę, dał moc, dał prawo, aby stali się Bożymi dziećmi. To Bóg daje nam moc przez Ducha Świętego i On czyni nas nowym stworzeniem. Nowe stworzenie, nowy duchowy człowiek wraz z tym nowym stworzeniem, które na początku jest niemowlęciem. My wiemy, że człowiek, który na nowo się narodził, w Słowie Bożym Piotr porównuje do niemowlęcia, do niemowlę, które wzrasta poprzez to duchowe mleko, właściwy pokarm, który jest dostarczane. I wiemy, to są kolejne etapy życia, duchowego życia, wzrostu. Bóg czuwa nad swoimi dziećmi. I Pan chce, abyśmy utrzymali to nowe stworzenie. Lecz musimy wiedzieć i pamiętać, że pomimo to, że mamy nowe stworzenie, że Bóg daje nam zupełnie nowe życie, że pokazuje nam zupełnie nową wartość, nowy system wartości, to jednak ten stary człowiek ciągle jest w nas. To jednak ta stara, upadła natura, adamowa natura, tego ziemskiego człowieka, podobieństwo nosiliśmy przez całe życie. I ta stara natura, ona domaga się również tronu w Twoim sercu i moim sercu. I ta stara natura będzie walczyć. I Paweł mówi, tłumaczy to w liście do Galacjan, że ciało jest przeciwne duchowi, a duch jest przeciwny ciału. Ciało sprzeciwia się duchowi, a duch sprzeciwia się ciału. A więc jest konflikt w sercu każdego człowieka, który narodził się na nowo. I teraz jakże bardzo ważne jest, abyśmy zachowali to nowe stworzenie, abyśmy zwyciężali nad naszym ja, nad starymi nawykami, przyzwyczajeniami, nad starym sposobem życia, nad jakimś, powiedzmy, stylem życia. Z tego Bóg chce nas uwolnić, po to, by dać tą prawdziwą wartość. Po to, by pokazać, co naprawdę jest wartościowe i to, co nigdy nie przeminie. To, co nigdy nie przeminie, to, na czym naprawdę możemy się oprzeć. A więc Bóg pragnie, abyśmy to rozumieli, byśmy w tym wzrastali. I tutaj jest też nasza odpowiedzialność, to jest nasza odpowiedzialność, ponieważ Pan Jezus powiedział, że kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż, zaprze się siebie i naśladuje mnie. Codziennie jest powiedziane. Codziennie niech weźmie swój krzyż. A więc krzyż to jest coś, co uśmierca nasze ja. Krzyż to jest coś, co uśmierca wszelkie pożądliwości, wszelką pychę, która się podnosi, wszelką dumę, która się podnosi. Niezależność, dumę, pychę, to co tak naprawdę przeszkadza człowiekowi, to co tak naprawdę jest bardzo negatywne, złe, bo owocem pychy, dumy jest śmierć. jest duchowa śmierć, oddzielenie od Stwórcy, ale również ktoś, kto jest taki, nie jest ani miły Bogu, ani ludziom, ani nie jest przyjemny ludziom, taki człowiek. A więc Bóg chce nas od tego uwolnić stale, byśmy wzrastali w łasce Bożej i wzrastali w podobieństwo Chrystusa. Kiedy Jan Chrzciciel złożył świadectwo o Jezusie, że to jest Baranek Boży, on powiedział takie słowa, że On musi wzrastać we mnie, a ja muszę maleć. On musi rosnąć, Chrystus musi rosnąć, a ja muszę maleć. I to jest słowo do nas. On musi wzrastać, Jezus musi wzrastać, a ja muszę maleć. Bóg do tego nas powołał. W pierwszej księdze Samuela czytamy o powołaniu Saula na króla. Był to pierwszy król w Izraelu. Nie chciałbym mówić o wszystkich okolicznościach, które towarzyszyły temu powołaniu, ale chcielibyśmy odświeżyć 10 rozdział, pierwsza księga Samuela i przeczytamy kilka wersetów. Od pierwszego przeczytamy. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selcach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać, a oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi: co mam czynić w sprawie mego syna? A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają cię tam trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieść będzie łagiew wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń o cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne, ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich: cóż to się stało synowi Kisza, czy i Saul między prorokami? Dziwili się ludzie, czy i Saul między prorokami, ponieważ Duch Boży udzielany był jedynie prorokom, kapłanom i królom. I tutaj ci, którzy widzieli Saula, nie spodziewali się, jakie zaszczytne powołanie otrzymał Saul od Boga. Nie widzieli jeszcze, nie było jeszcze oficjalnego wprowadzenia w urząd królewski. Jeszcze to było zasłonięte dla ludu, dlatego to dziwili się, czy Saul jest powołany na proroka. A wiemy, że otrzymał Ducha Bożego jako król, którego Bóg powołał i namaścił. A więc widzimy, został powołany. I tutaj Samuel mówi o pewnych znakach. Będą szli trzej mężowie. Jeden będzie niósł troje koźląt, jeden będzie niósł trzy bochenki chleba, trzeci będzie niósł łagiew wina. Wskazuje nam to na Baranka Bożego, na Jezusa Chrystusa. Te koźlęta wskazują na ofiarę, którą złożył Pan Jezus Chrystus na Golgocie. Wino wskazuje na krew, chleb. To jest Boże Słowo, to jest żywe Boże Słowo, to jest Baranek Boży, to jest Jezus Chrystus, który jest naszym duchowym pokarmem. I zwróćmy uwagę, że całe Pismo jest przez Boga natchnione. I Stary Testament wskazuje nam zawsze na Chrystusa, dlatego że On jest najważniejszą postacią Biblii I gdy my czytamy chrystocentrycznie całe Pismo, zaczynamy zupełnie inaczej je rozumieć. Tutaj te dwa chleby, które otrzymał Saul z ręki jednego tych ludzi. My wiemy, jakie było prawo dla króla w Izraelu. On musiał mieć zakon, Boży zakon, i czytać i poznawać go dniem i nocą. Chleb wskazuje nam na Słowo Boże. On miał przyjąć z ręki ten chleb, który wskazuje na Słowo Boże. Bóg powołał Saula i chciał go uczynić mężem Słowa, mężem Bożym. Udzielił mu swojego ducha i namaszczenia. Więc to jest niesamowite. Widzimy tutaj to powołanie, jest takie niezwykłe. Prorok wyjawia mu drogę, którą będzie prowadził go Bóg. I wyjawia mu wszystkie te tajemnice. Spotka ciebie trzy osoby, spotkają cię trzy osoby. I to wszystko się wypełniło. I zwróćmy uwagę, że kiedy Samuel rozmawiał jeszcze z Saulem, jest napisane, że Bóg przemienił jego serce w inne. A więc to jest obraz łaski Bożej, bracia i siostry. Bóg przemienia serce człowieka w inne. Zwróćmy uwagę, że kiedy Dawid zgrzeszył, modlił się: stwórz we mnie nowe serce. Daj mi nowe serce. To jest obraz łaski Bożej. To jest obraz tego, co Bóg chce czynić w człowieku. Jest nowym stworzeniem. Ten, kto jest w Chrystusie, przez łaskę Bożą otrzymuje inne, nowe serce. Ale Bóg czegoś tutaj żąda od nas. Żąda posłuszeństwa. Żąda posłuszeństwa dla Słowa Bożego. Zwróćmy uwagę, 8 werset. Prorok mówi do króla: potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. To było słowo od Pana. To było słowo od Boga. Pójdziesz przede mną do Gilgal i tam będziesz oczekiwał na mnie. I będziesz czekał, aż przyjdę, gdyż ja tam złożę ofiary całopalne i rzeźne. Ja tam złożę. Samuel, prorok, do tego był powołany. I zwróćmy uwagę, co dzieje się potem, co dzieje się dalej. On otrzymuje tutaj konkretne polecenie od Samuela, od proroka. To jest Słowo Boże, konkretne polecenie. I co dzieje się dalej? 11 werset mówi nam, że wyruszył Amonita Nachasz i oblegał Jabesz w Gileadzie. I ci Jabeszyci, oni przerazili się i wiedzieli, że są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Poprosili o pomoc, o wybawienie. I wiemy, że Saul, kiedy o tym się dowiedział, on już posiada Ducha Bożego. On już ma to nowe serce. A więc on zaczyna odczuwać to, co odczuwa Bóg. I zwróćmy uwagę, 5 werset mówi, gdy Saul zjeżdżał właśnie ze swoimi wołami z pola i rzekł Saul: cóż się stało ludowi, że płacze? Odpowiedzieli mu o sprawie Jabeszytów, to, że Amonita ich zaczął oblegać ze swoim wojskiem. I czytamy 6 werset. Wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. To jest uzasadniony gniew. To jest ten Boży gniew, to jest ten uzasadniony gniew, kiedy wróg wkracza na terytorium, kiedy wróg chce niszczyć to dziedzictwo pańskie. A więc tutaj widzimy, Saul został ogarnięty Duchem Bożym i jako przywódca, jako król prowadzi ich do zwycięskiej walki. On odnosi tutaj sukces w mocy Ducha Bożego, w mocy Ducha Świętego, w Ducha Bożego. I 13 werset pokazuje nam tutaj początek wojny z Filistyńczykami. 13 rozdział pokazuje nam początek wojny z Filistyńczykami, pod których jarzmem wtedy Izrael był, pod panowaniem Filistyńczyków. Ale wiemy, że Saul był właśnie tym królem, którego Bóg powołał, namaścił, aby prowadzić ich do tego, by oni to jarzmo zrzucili, to poddaństwo zrzucili z siebie. I zwróćmy uwagę, kiedy Filistyńczycy zobaczyli, co dzieje się, że jest król w Izraelu, zobaczyli, że on odnosi sukcesy, zwycięstwa, zobaczyli też wrogość Izraelitów, takie bojowe nastawienie względem Filistynów, zgromadzili wojsko i wyruszyli, aby walczyć z Izraelem. I wtedy to lud przeraził się, przestraszył się. Ludzie się przestraszyli. Nie mieli wtedy broni. Wiemy, że nikt wtedy nie miał miecza w Izraelu, dlatego że nie było kowali. Filistyni na to nie zezwolili, a więc były deficyty, jeśli chodzi o broń. A więc tu czytamy, że gdy Filistyńczycy wyruszyli, aby walczyć przeciwko Izraelowi, czytamy, że lud przeraził się. Szósty werset mówi o tym. Gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach, i w rozpadlinach skalnych, i w pieczarach, i w jamach. A znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilead. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli z nim, byli przerażeni. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. Zapytał Samuel, co uczyniłeś? Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadeszłeś, w oznaczonym czasie Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był, dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki, lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według serca swego i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Wydawałoby się, że postępowanie Saula jest uzasadnione i można by było go usprawiedliwić. Lud opuścił go, jego wojownicy byli przerażeni, a Samuel nie nadchodzi, prorok Samuel nie nadchodzi. Ale bracia i siostry, my czytamy w Słowie Bożym, że Bóg dopuszcza celowo do człowieka różne doświadczenia i różne próby po to, by sprawdzić, co tak naprawdę jest w twoim sercu. Co tak naprawdę jest w twoim sercu? Czy będziesz biadolił? Czy będziesz się bał, czy będziesz mówił, a po co to Bóg mnie zbawił? Życie z Bogiem jest takie ciężkie, a po co? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego takie trudności, takie ciosy na mnie spadają? Na nikogo innego takie nie spadają. Nikogo tak Bóg nie doświadcza jak mnie. Wiecie, to jest stara śpiewka diabelska. To jest stara śpiewka diabelska. Człowiek myśli, że jest taki jedyny w swoim doświadczeniu. Że jest taki jedyny w swoim położeniu, jakim się znalazł. A Piotr powiedział, że to jest udziałem wszystkich braci, którzy są w Kościele. Wszystkich braci na świecie. Jest to udziałem. Nie dziwcie się, kiedy pali was ogień doświadczeń. Nie dziwcie się. Jest to udziałem wszystkich braci w świecie. Tak jest napisane. Tak Piotr nam to tłumaczy. A więc i tutaj Bóg dopuszcza pewną trudną sytuację w życiu Saula, po to, by wypróbować jego posłuszeństwo, po to, by wypróbować to, czy on potrafi czekać aż do końca. Zwróćmy uwagę, Samuel niby nie nadchodził, ale przyszedł. Jednak przyszedł w wyznaczonym czasie. Zwróćcie uwagę, co powiedział Saul. Ty nie przyszedłeś w wyznaczonym czasie. Ty nie przyszedłeś w wyznaczonym czasie. Ale przecież ten 7 dzień jeszcze nie minął. Ten 7 dzień jeszcze nie minął. I tutaj Saul wziął się za coś, do czego był nie był powołany. On złożył ofiarę, a on tego nie miał robić. To była sprawa Samuela, to Samuel miał złożyć ofiarę. On to powiedział wcześniej. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne, ofiary pojednania. To miał zrobić Samuel, a tutaj widzimy, Saul wziął się za za to, aby złożyć ofiarę pojednania, ofiarę całopalną. On jako król do tego nie był powołany. Nie był powołany. I to mówi nam coś, bracia i siostry, abyśmy nie przekraczali wyznaczonych nam granic. Abyśmy nie brali się za rzeczy, do których Bóg nas nie powołał. Bo to się zawsze źle kończy. Bo to się zawsze źle kończy, jeśli człowiek przekracza pewne granice, które ustanowił dla niego Duch Święty i wyciąga swoje ręce do służby, której Bóg mu nie dał, nie dał mu tego Bóg, zawsze to się źle kończy i konsekwencje tego taki człowiek poniesie, ponosi zawsze. Zawsze tak jest. Widzimy to w całym Słowie Bożym. To nie jest czas, żeby o tym mówić. Ale jest tego tak dużo, tych przykładów jest tak dużo. Chociażby przykład Koracha, który tak bardzo chciał służyć, tak bardzo chciał być kapłanem. Przykład króla Uzjasza, który chciał wszedł z kadzielnicą. I co się stało? Trąd go obsypał. Wszedł do zgromadzenia pańskiego z kadzielnicą. Bóg go natychmiast osądził. Czasami ludzie biorą się za służbę, do której Bóg ich nie powołał. Chcą być duszpasterzami, chcą być jakimiś prowadzącymi, liderami, przywódcami, może nie na czele zboru, ale wewnątrz zboru też. Czasami ludzie do tego się rwą, zamiast czekać, oczekiwać na to, co Bóg ode mnie chce, w jaki sposób Pan chce mnie prowadzić i używać. I wiemy, że posłuszeństwo dla Boga ma niesamowitą wartość. Niesamowitą wartość. Więc tutaj Saul został skarcony przez Samuela. On powiedział, głupio uczyniłeś, źle zrobiłeś. I zwróćmy uwagę, 15 rozdział. Wydaje mi się, że tutaj Bóg daje jakby pewną taką możliwość naprawy tego postępku. Bóg daje jakby możliwość Saulowi naprawę tego postępku, dlatego że wiemy, że nasz Pan jest Bogiem łaskawym, miłosiernym. Zleca mu kolejne zadanie i jest to kolejna próba dla niego. Nakazał przez Samuela wytępić Amalekitów. W pierwszym wersecie czytamy w 15 rozdziale i rzekł Samuel do Saula, mnie posłał Pan, aby Cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz posłuchaj słów Pańskich. Tak mówi Pan zastępów, chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę, kobietę, dziecię, niemowlę, wołu, owcę, wielbłąda i osła. Wszystko mieli zniszczyć, kompletnie wszystko. I Saul wyruszył z całym zastępem. Wyruszył z najlepszym wojskiem. Ale czytamy w 9 wersecie, że Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta. I wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Zniszczyli to, co było liche i marne. Ale to, co było godne uwagi, godne spieniężenia bądź wzbogacenia się, zabrali. Choć rozkaz Pana był zupełnie inny. I wówczas to Samuel, prorok, przychodzi do Saula i wita go. Saul, błogosławionyś tu u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. A Samuel mówi, a co to za beczenie owiec, które dochodzi się do moich uszu i ryk bydła, który słyszę. I zwróćmy uwagę, co mówi tutaj Saul. Od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. A więc zwróćmy uwagę, on chce tutaj składać jakby ofiarę Bogu. Zmienia rozkaz Pański, zmienia Pańskie postanowienie i stara się podobać w Bogu, ale na swój sposób. Na swój sposób, po swojemu, nie tak jak Bóg do niego powiedział, nie tak jak Bóg mu nakazał, ale zupełnie inaczej chce służyć Bogu, zupełnie inaczej. Jak wielu jest ludzi, którzy mówią: kocham Jezusa, kocham Boga, ale nie przestrzegają Jego słowa, nie przestrzegają podstawowych zasad Nowego Przymierza, które są objawione w Nowym Testamencie. Nie przestrzegają tego, nie kochają, nie miłują Bożego prawa. A więc widzimy tutaj, on oszczędził to, co najlepsze i chciał złożyć z tego ofiarę. I Samuel go skarcił, skarcił go, napomniał go. I 22 werset mówi Samuel do niego takie słowa: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. To było słowo od Boga, które Bóg wypowiedział. I zwróćmy uwagę, Bóg powołał Saula. On otrzymał przez łaskę Bożą nowe serce. Otrzymał nowe serce. Otrzymał Ducha Bożego, namaszczenie od Boga. Wiemy, że Duch Boży prowadzi człowieka do zadań, których człowiek sam nigdy nie byłby w stanie wykonać. On jako król nie zwyciężyłby Amalekitów, nie pobiłby Filistynów, bo tutaj jest opisane są jego zwycięskie walki, wojny. Nie uczynił nigdy by tego, nie doszedłby do tego, gdyby nie Duch Boży, gdyby nie mądrość Boża, moc Boża, przychylność Pańska, Bóg prowadził go do tego. Ale bracia i siostry, jest bardzo ważna rzecz. My otrzymujemy namaszczenie od Boga, otrzymujemy Ducha Bożego, Ducha Świętego, który jest naszą rękojmią, jesteśmy Nim zapieczętowani. I tutaj musimy pamiętać, że jeżeli to namaszczenie, które mamy, nie przemienia naszego serca, a chcemy tylko używać go do mocy jakichś zewnętrznych takich oznaków, to namaszczenie może nas zniszczyć, może doprowadzić nas do takiego miejsca, gdzie po prostu człowiek nie będzie już miał możliwości nawet, żeby cokolwiek zmienić. A więc widzimy, on otrzymał pomazanie, namaszczenie, ale to namaszczenie nie zmieniało, on nie poddawał swojego serca, nie był posłuszny dla głosu Bożego. Gdybyśmy uważnie czytali ten tekst o Saulu, widzimy, że skoncentrowany był bardzo na sobie, skoncentrowany był na tym, aby lud go podziwiał, aby był szanowany, podziwiany, wywyższany. Tym był bardzo zainteresowany. Natomiast aby słuchać głosu Bożego i być posłusznym Panu aż do końca, on tym nie był zainteresowany. Przypomnijmy sobie przykład Samsona, który otrzymał od Boga potężne namaszczenie. Był sędzią i dokonywał cudownych rzeczy w mocy Ducha Bożego. Ale widzimy, to namaszczenie nie zmieniało jego serca. Nie zmieniało jego serca. Wciąż jego serce było twarde, zatwardziałe na głos Boży. I co stało się z Samsonem? Wyłupiono mu oczy. Pochwycono go, wyśmiano, wylżono, upokorzony został w straszny sposób. Wiemy, że za tę hańbę jeszcze wyprosił od Boga. Wyprosił na koniec, wiemy to. Ale o ile lepiej mógłby skończyć, o ile większym byłby przykładem dla nas Samson, gdyby to namaszczenie zmieniało jego serce. Gdyby to namaszczenie zmieniało, on poddawał się i był posłuszny dla głosu Bożego, dla Słowa Bożego. Bo to ma wartość w oczach Pana. To ma wielką wartość w oczach Pana. Samuel, kiedy mówił Saulowi o tym, że Bóg powołał sobie nowego męża, on powiedział, że powołałem sobie męża według mojego serca. I jest powiedziane w Słowie Bożym: znalazłem Dawida, który całkowicie wypełni moją wolę. I teraz chcielibyśmy zobaczyć, jakie było powołanie Dawida. 16 rozdział, czytamy 12 i 13 werset. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy, a gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły też od Pana. Jak mamy rozumieć ten duch zły od Pana, gdyż u Pana nie ma nawet chwilowego zaćmienia? Nasz Bóg jest światłością, jest święty. Mamy to rozumieć w ten sposób, że to jest z dopustu Pana, z woli Pana, z dopustu. Bóg dopuścił do pewnych utrapień, które przyszły na duszę Saula, kiedy to duch Pana odstąpił od niego. Bóg dopuścił do pewnego kryzysu, Bóg dopuścił do tego, aby on odczuł, co stało się w jego życiu, w czym wzgardził tak naprawdę. To jest straszna rzecz, która spotkała tutaj Saula. Straszna rzecz. I zwróćmy uwagę, że kiedy Samuel wylał olej na głowę Dawida, jest napisane, że od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie. I my widzimy Dawida, który zwycięża wkrótce potem Goliata, tego potężnego rycerza, niezwyciężonego rycerza dotąd, niepokonanego. Dawid jako młodzieniec zwycięża Goliata, który był doświadczonym żołnierzem, niepokonanym dotąd, którego bało się całe wojsko Saulowe. Lękali się go najlepsi rycerze z Izraela, bali się walczyć z nim. A Dawid z tego to powodu, że otrzymał Ducha Bożego i moc Ducha Bożego była z nim, on pokonał z łatwością Goliata, pokonał go z łatwością. I widzimy, Dawid przechodzi przez szereg prób i doświadczeń. Kiedy ktoś otrzymuje powołanie, pamiętajmy, bracia i siostry, że Bóg dopuszcza do różnych prób, do różnych doświadczeń. Nie dziwmy się. Nie dziwmy się, kiedy coś zaczyna dziać się. Kiedy na przykład przychodzi jakiś ucisk, jakaś trudna sytuacja, której się wcześniej nigdy nie spodziewaliśmy, że coś takiego mogłoby się nawet stać. Nie spodziewalibyśmy się tego nigdy, że coś takiego mogłoby ciebie spotkać. Nie dziwmy się nawet tym najtrudniejszym sytuacjom. Ponieważ Dawid przechodził przez takie próby, gdzie jego życie wisiało dosłownie na włosku. Dosłownie na włosku. On już był pewny, że zginie. On nawet powiedział: tylko krok dzieli mnie od śmierci. Tylko krok dzieli mnie od śmierci. A więc Dawid posiada Ducha Bożego i Duch Boży prowadzi go. I jakie było życie Dawida? Jaka była służba Dawida? Zwróćmy uwagę, że Dawid był człowiekiem, który polegał na Bogu. I że Dawid był człowiekiem bardzo skromnym i bardzo pokornym. Bardzo uniżonym przed Panem, bardzo uniżonym. Wówczas, kiedy był królem, kiedy już stał się królem, miał przeciwników, miał takich rycerzy, którzy nie zawsze byli mu przychylni. I którzy tak było widać, że chcieli jakąś presję wywrzeć na Dawida. On nie nadużywał swojego królewskiego autorytetu, ale powierzał każdą rzecz Bogu. Był bardzo pokornym człowiekiem, który polegał na Bogu. Czy Dawid był człowiekiem bezgrzesznym? Biblia mówi, że nie ma ani jednego. Ani jednego człowieka, który by nie zgrzeszył. I pamiętamy Dawida, który zgrzeszył, który bardzo nisko upadł, który zabił człowieka i posiadł jego żonę z tego powodu, przez pożądliwość. On to uczynił, ale kiedy prorok Natan przyszedł go napomnieć, on pokutował bardzo szczerze i wówczas to powstał ten psalm, który Dawid napisał. To jest psalm 51, gdzie on woła: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. On wiedział, że otrzymał kiedyś od Pana, podobnie jak Saul, nowe serce. Otrzymał to serce. Ale coś stało się, dopuścił do czegoś, nie był czujny. i to serce zostało zabrudzone. On stracił Bożą przychylność. I tutaj czytamy, on modli się: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mi od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. On widział, co działo się z Saulem, kiedy Duch Pana odstąpił od niego. Widział i wiedział, co może go spotkać. Wiedział, jak straszną rzeczą jest stracić Bożą przychylność, Bożą łaskę, Boże poparcie, jak straszna pustka jest wtedy w życiu człowieka. Jak straszna pustka. Myślę, że to jest coś najbardziej strasznego, co może spotkać człowieka, który poznał Boga, poznał Jezusa, poznał Jego pokój, poznał Jego miłość, Jego łaskę, troskę, a później odchodzi to od Niego. On wie, on pamięta, co było kiedyś. I taki człowiek stara się o tym nie myśleć, stara się tak jakby oddać, nie wiem, w taki wir zajęć codziennych. Czasami ludzie sięgają po jakieś alkohole czy jakieś inne rzeczy, aby zabić to sumienie, które odzywa się. Ale tutaj Dawid zrobił to, co mógł zrobić najlepszego. Nie poszedł gdzieś do karczmy, nie kazał sobie przynieść z piwnic królewskich wina, ale woła do Boga: serce czyste stwórz we mnie. On pokutuje, on wyznaje swój grzech. On pokutuje i wyznaje swój grzech. I widzimy u Dawida, no, były czasami potknięcia, ale Dawid potrafił się uniżyć i wołać o łaskę, o przebaczenie. Dawid miał pokorne serce. Bracia i siostry, któż z nas nie potknął się? Któż z nas nie upadł? Zdarza się, bracia i siostry, każdemu z nas. Zdarza się. Ale no właśnie, co wtedy czynimy, co wtedy robimy? Czy jesteśmy podobni do Saula, który skoncentrowany jest tylko na tym, żeby być wywyższonym? Czy będziemy podobni do Dawida, który woła o czyste serce? On chce mieć, chce wytrwać w tym nowym człowieku. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, bracia i siostry. Stare przeminęło, Bóg wszystko nowym czyni, ale my musimy walczyć o to nowe stworzenie. Walczyć o to nowe serce, aby je zachować czystym poprzez poddanie, przez posłuszeństwo Bożemu Słowu. Widzimy, Dawid współpracuje z Bogiem, prosi, modli się do Niego i Bóg mu odpowiada. I Pan mu odpowiada, widzimy to w całej Jego służbie. Dlatego to Bóg wielce go błogosławi. Dawid nie przegrał ani jednej walki, ani jednej bitwy nie przegrał. Dlatego, że Dawid polegał na Bogu, na Panu, był pokorny, był poddany i wiedział doskonale, od kogo zależy to wielkie zwycięstwo. On napisał w jednych z psalmów, że niewielkiej swojej sile zawdzięcza wojownik ocalenie, niewielkiej swojej sile. Że koń zawodzi, gdy chodzi o walkę, o zwycięstwo, ale Bóg jest bliski tym, którzy polegają na Jego łasce, którzy szukają Jego poparcia, Jego łaski. Bliski jest tym, których serce jest skruszone, złamane przed Panem. Którzy nie chlubią się swoją mocą, swoją siłą czy czymkolwiek, ale ich siła i moc i potęga jest w Bogu. I dlatego Dawid miał błogosławieństwo, miał powodzenie. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Tutaj mamy opisane powołanie apostoła Pawła. Bóg powołał go i zrobił z niego, z prześladowcy Kościoła, uczynił go wielkim apostołem, tak możemy śmiało powiedzieć. Człowiekiem, który był poddany Jezusowi całkowicie, aż do końca. 9 rozdział Dzieje Apostolskie. Kiedy szedł, był w drodze do Damaszku i czytamy, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim. A więc kim był tak naprawdę Paweł przed nawróceniem? On dyszał chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim. Był prześladowcą Kościoła, strasznym prześladowcą Kościoła. I kiedy szedł do Damaszku, czytamy, że stało się, że w czasie drogi, trzeci werset, że gdy się zbliżył do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. I w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy on to opowiada przed królem, mówi, że to była światłość jaśniejsza niż słońce w pełnym swoim blasku. Tak potężna była to światłość. I czytamy, że on padł na ziemię i usłyszał głos: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, Saul prześladował Kościół, prześladował chrześcijan. A Jezus jest głową tego wielkiego ciała, Kościoła. I Jezus odbiera to dosłownie do siebie. Ty mnie prześladujesz. Jeśli kto dotyka Kościoła, dotyka samego Chrystusa, dotyka samego Jezusa. Dlatego powinniśmy być bardzo ostrożni, bracia i siostry, w naszych ocenach, w naszych osądach. Jest powiedziane, że nawet ci najmniejsi, uważajcie na tych nawet maluczkich. Uważajcie, kiedy wydajecie sądy o nich, bo aniołowie ich są wpatrzeni nieustannie w oblicze Pańskie. Aniołowie ich są nieustannie wpatrzeni w oblicze Pańskie. To jest ciało Chrystusa, to jest ciało Jezusa. Dlatego bądźmy naprawdę bardzo powściągliwi, jeżeli chodzi o ocenę, osąd, to Pan ma prawo sądzić, to Bóg sądzi. My widzimy to, kiedy czytamy w objawieniu Jana listy do 7 zborów. Pan napominał zbory, których źle się działo. I powiedział, jeśli tego nie upamiętasz, jeśli nie zrobisz, nie porzucisz, to Bóg mówił, co zrobi. Więc Pan sądzi swój lud. Nie starajmy się być sędziami za Boga. Nie bądźmy sędziami za Boga, bo to się zawsze źle kończy. To się zawsze źle kończy dla takiego człowieka. Pan Jezus powiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta i tam Ci powiedzą, co masz czynić. I wiemy, że Saul, kiedy powstał, był ślepy. Przez 3 dni nic nie widział i to jest powiedziane, nic nie jadł i nie pił. Więc te 3 dni można było powiedzieć, że to były 3 takie ciemne dni z życia Pawła i jestem przekonany, że to były dni pokuty. To były dni pokuty i modlitwy. Zwróćmy uwagę, że 11 werset, kiedy Bóg nakazał pewnemu uczniowi Ananiaszowi pójść do Pawła, to co powiedział o nim? Wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj się w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. Oto właśnie się modli. Ociemniały Paweł, który nic nie jadł i nie pił, modlił się do tego Jezusa, którego prześladował. Modlił się i wyznawał swój grzech. My widzimy to nawet w jego nauczaniu, w listach, kiedy mówi, ja jestem najmniejszy z apostołów. Ja nie jestem godny być nawet nazwany tak, ponieważ prześladowałem zbór pański. On to mówi, on to wypowiada, a więc tak jakby nie może sobie tego jakby darować, że to zrobił, że to uczynił, że był prześladowcą Kościoła, że wyciągał swoje ręce przeciwko uczniom pańskim, że widział, jak kamienowano Szczepana, był przy tym i pilnował szat. U jego stóp złożyli szaty ci, którzy kamienowali, żeby mieć wygodę, aby lepiej rzucać tymi głazami, które godziły w Szczepana. A więc widzimy tutaj to powołanie Pawła. Powołanie Pawła jest takie niezwykłe, niesamowite. I kiedy Ananiasz poszedł posłusznie do Pawła, 17 werset przeczytamy, poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, od razu nazywa go bratem. Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. A więc nałożył na niego ręce i czytamy, Pan go posłał, aby Saul przejrzał, by Paweł przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły, czytamy 18 werset, natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał i wstał i został ochrzczony. Nie czytamy, że modli się językami, choć został napełniony Duchem Świętym. Tu jest powiedziane, że został ochrzczony. Gdyby ten fakt zaistniał, w moim przekonaniu byłby tutaj ujęty. Byłby tutaj ujęty, ponieważ autor napisał, że został ochrzczony. Został ochrzczony. Więc chciał jakby dokładnie napisać, co się stało. A więc on przejrzał, łuski spadły z jego oczu, został napełniony Duchem Świętym i był ochrzczony. Został ochrzczony. A potem przyjął pokarm i odzyskał siły. I wiemy, że rozpoczął służbę. Rozpoczął służbę i to była niezwykła służba. Ale czy moglibyśmy powiedzieć, że Paweł był człowiekiem bez grzechu? Nie czytamy o jego upadkach w Biblii, ale czytamy jego wyznanie w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 7 rozdział, 24 werset. Paweł mówi: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? O czym on tu mówi? On tu mówi o grzesznej naturze. Mówi tutaj o grzesznej naturze. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Któż mnie wybawi? I teraz 25 werset. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa, Pana naszego. A więc Jezus Chrystus jest tym, który nas wybawia, który nas podnosi przez łaskę, daje nam siłę i moc do zwycięstwa nad tą starą naturą. 8 rozdział, 11 werset czytamy. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, by żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Umrzecie jak król, pierwszy król Saul. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Popadniecie w niełaskę jak Samson. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Otrzymaliśmy nowe serce przy nowonarodzeniu. Nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. I Bóg chce dać nam autorytet i daje nam autorytet i ten duchowy oręż, abyśmy nie walczyli swoją własną siłą i mocą, ale duchem sprawy ciała umartwiać poprzez modlitwę, ciche poddanie, poprzez przyznanie się: Panie Jezu, mam z tym czy z tamtym problem, tu mi nie dostaje, tam nie mam siły i mocy, pomóż mi. A jeśli nie nadchodzi ta pomoc, trzeba pójść do braci, modlić się z braćmi i prosić Pana Jezusa Chrystusa. Post jest też źródłem siły, wzmocnienia dla wewnętrznego człowieka. A więc jest powiedziane, jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. A więc my widzimy, chrześcijaństwo jest czymś poważnym. Ale czymś niesamowicie dostojnym i niesamowitym, co mogło spotkać człowieka w świecie. To jest niesamowite wyróżnienie, spotkać żywego Boga, pojednać się z Nim i być częścią Jego Królestwa, wiedząc o tym, że ziemia przeminie, wszystko to, co wokół widzimy, spłonie, ale ci, którzy pełnią wolę Bożą, Biblia mówi, trwają wiecznie, na wieki będą z Panem. Na wieki. I Biblia mówi, nawet o szczegółach, ale to nie jest pora, by o tym mówić, co będzie z ludem Bożym, co stanie się z ludem Bożym. Więc to jest niezwykłe wyróżnienie, być dzieckiem Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, bracia i siostry, duchem sprawy ciała umartwiać. Wówczas będziemy żyć. A więc Paweł nie był człowiekiem wolnym od grzechu. On mówi: nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Nędzny ja człowiek. Bracia i siostry, Biblia uczy nas również bardzo ważnej rzeczy, abyśmy czujniej niż czegokolwiek strzegli swojego serca. abyśmy nie zajmowali się sercem brata i siostry, bo to jest bardzo proste, łatwe. A jakże szybko człowiek zapomina o swoich grzechach, jakże szybko zapomina o swoich upadkach i staje się taki surowy wobec tych, którzy grzeszą, którzy upadają. Ale przecież musimy pamiętać, że Pan nam dopomógł, że Bóg nas zbawił, dopomógł nam, że nam okazuje swoją łaskę i przychylność. Szósty rozdział listu Pawła do Galacjan, pierwszy werset, czytamy tutaj: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, to nie jest dokładne tłumaczenie. To dokładne tłumaczenie, wierny tekst nie mówi o przyłapaniu, bo Kościół nie jest powołany do tego, żeby kogoś przyłapywać na upadku. Ale jest w tym wiernym tłumaczeniu jest powiedziane, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek. Tak jest wierny tekst. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Zwróćmy uwagę, jak Paweł ocenia człowieka tutaj. Jeśli kto bowiem mniema, że jest czymś, czasami ludzie myślą, jestem szczególnym chrześcijaninem, jestem takim szczególnym pomazańcem, takim darem dla Kościoła, jestem kimś szczególnym. A tutaj Paweł mówi zupełnie coś innego. Jeśli kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, on mówi, będąc niczym. A więc kim jesteśmy, bracia i siostry? Tak, w Chrystusie jesteśmy dziećmi Bożymi. W Chrystusie jesteśmy królewskim kapłaństwem. Tak, to wszystko jest prawda. Ale pamiętajmy, by to nie wbijało nasze serce w dumę, w pychę, w poczucie się takim lepszym, bo to są rzeczy, które od Pana nie pochodzą. One od Boga nie pochodzą. A więc widzimy tutaj, jakże to jest ważne, abyśmy zachowali to serce, które Bóg nam dał, to nowe stworzenie, abyśmy walczyli w mocy Ducha Bożego. List Pawła do Efezjan, 4 rozdział i 22 werset. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Tutaj widzimy, to jest pewien proces. On się rozpoczyna z chwilą nowonarodzenia. Pewien proces, który trwa. To nieustannie się dzieje. To ma się dziać nieustannie. Zewlekajcie tego starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. Zewlekajcie. Czyli nie postępujcie tak, jak postępowaliście. Nie róbcie tego, co robiliście wcześniej, inaczej. Zostawcie stary ten system wartości. Nie kierujcie się złością. Nie kierujcie się jakimiś nieszczerymi pobudkami, złymi motywami. Nie róbcie tego. Nie starajcie się kogoś okłamać, oszukać dla zysku. Bóg to przejrzy. Bóg to przejrzy. Jeżeli człowiek chce to czynić, jeżeli człowiek to robi, to jeszcze niewiele rozumie. To jeszcze niewiele rozumie. Nie starajmy się robić czegokolwiek dla swojej własnej korzyści. Biblia mówi, abyśmy bardziej niż tego, co nasze, dbali o sprawy brata, siostry. Abyśmy jedni drugich za wyższych od siebie uważali. To jest nauczanie Pana Jezusa Chrystusa. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Postępowanie, tu jest wymienione to słowo. Postępowanie, czyli nie postępujcie tak, jak kiedyś postępowaliście. A jak postępowaliśmy? Gniewaliśmy się, złościliśmy się, okłamywaliśmy się. Kłamstwo, to jest straszna rzecz, posługiwanie się kłamstwem. Zewleczcie tego starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią żądze, te zwodnicze żądze, czyli pożądliwości. Pożądliwości. Odrzućcie to. I Biblia mówi, odnówcie się w duchu umysłu waszego. W duchu umysłu. To jest głęboka przemiana. To nie jest powierzchowne, tylko to jest bardzo głęboka przemiana. W duchu umysłu waszego. Człowieka wyróżnia to, że posiada ducha, duszę i ciało, podczas gdy zwierzę posiada jedynie ciało i duszę. Duch to jest miejsce, w którym komunikuje się z nami święty Bóg. I poprzez to, że On ożywia naszego ducha, to, że Bóg ożywia naszego ducha, my możemy być przed Panem żywi. Jest bardzo niewielka różnica między duchem a duszą. Wiemy, że dusza to są emocje. To jest nasz rozum, intelekt, emocje. Tym ludzie się kierują bardzo często. Ale ten duchowy człowiek kieruje się Słowem Bożym. Słowem, które pochodzi z ust Pana. I to jest możliwe, kiedy jest przemieniony w duchu swojego umysłu. Ta przemiana następuje. Czyli ta przemiana, ona odbywa się poprzez Boże Słowo. Poprzez Boże Słowo ono nas przemienia. Słowo Boże nas przemienia. Ono jest natchnione przez Boga. Służy do poprawy, do wykrywania błędów, do nauki. Słowo nas poucza, naucza, podnosi, pociesza, zachęca, wykrywa, demaskuje wszelkie kłamstwo. Przemieniajmy się w duchu umysłu poprzez Słowo Boże, bracia i siostry. Pozwólmy, by Słowo nas zmieniało. Pozwólmy na to Bogu, na tą głęboką przemianę. Głęboką przemianę, która nie pozwoli ci już na to, byś działał tak, jak kiedyś działałeś. I Biblia mówi, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga sprawiedliwości, świętości, prawdy. Te przyobleczenie w nowego człowieka to jest napełnienie Duchem Świętym, nieustanne prośba, napełnienie Duchem Świętym. Pan prowadzi nas, ten nowy człowiek. Ten nowy człowiek, on podobny jest do Chrystusa. Kiedyś byliśmy podobni do ziemskiego człowieka, Paweł to tłumaczy. Do Adama, do tych pierwszych, którzy upadli. Ale od momentu, kiedy otrzymaliśmy życie, Bóg chce, abyśmy byli podobni do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa, do tego niebiańskiego człowieka. Przyobleczcie się w Niego, przyobleczcie się w Chrystusa. I Biblia mówi, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. A jak to jest w domach? Czy dzieci? Czy wy mówicie prawdę rodzicom? Czy mówicie prawdę rodzicom? Czy zdarzy się wam kłamać? Pamiętajmy o tym, że kłamstwo i ojcem kłamstwa jest szatan. Pochodzi od diabła. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niechaj raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Nie po to Bóg daje, aby zachował ktoś wszystko dla siebie. Ale jeśli ma ktoś rodzinę, to nie jesteś pierwszy. To jest zrozumiałe, to jest normalne, że dojrzały człowiek, który zakłada rodzinę, nie myśli o sobie, żeby najpierw zaspokoić siebie. Kupić muszę to, co ja najbardziej lubię. Muszę mieć najlepszy komputer. No nieważne, że dziecko czy żona nie ma w co się ubrać. Ja muszę mieć najlepszy sprzęt. To jest dziecinada, to jest dziecinne, to nie jest dojrzałe. Wiecie, to jest tylko jakiś taki przykład, może banalny, ale coś pozwoli nam to zrozumieć, że nie myślimy najpierw o sobie. Ale myślimy o tym, do czego Bóg nas powołał, aby być odpowiedzialnym i dojrzałym. I tutaj musimy pamiętać, że nie chodzi tylko o jakieś materialne dobra. To nie chodzi o to, co dasz swojemu dziecku jeść, że dasz najlepsze jedzenie i najlepsze ubrania. A atmosfera w domu jest skażona i zła. To jest coś bardzo niedobrego. To jest o wiele ważniejszą rzeczą jest, czym karmimy nasze dzieci w duchowy sposób. Jaka jest atmosfera Twojego domu? Jaka jest atmosfera Twojego domu? To jest ważne. to jest ważne, to jest najważniejsze. Gdzie diabeł zaślepia umysły ludzi i pokazuje im świecidełka i pokazuje w kolorowy sposób piekło tak naprawdę. Wiesz, jak myśli, że jak będzie miał, będzie posiadał więcej i więcej, więcej i więcej. Że to go czyni szczęśliwym, lepszym. A tak naprawdę nie wie, że czyni go to tylko ułomnym i śmiesznym w oczach Boga i tych, którzy znają prawdę. Biedny człowiek, oszukany człowiek. Biedny, oszukany człowiek, który w taki sposób postępuje. Nie widzi tego, co jest tak naprawdę tą prawdziwą wartością. Jest w stanie zdeptać wszelką relację, miłość. Jest w stanie zdeptać przyjaźń, aby tylko swój cel osiągnąć. Aby tylko zaspokoić swoją pożądliwość jakąś. Mam swój cel, muszę do niego dążyć. Cię tu nie chodzi tylko o dobra jakieś materialne, nie. Są ludzie, którzy mają inne cele. Mają jakieś żądze w swojej duszy, które nimi kierują. Zaborczość, żądze. I oni muszą to mieć, muszą posiadać. I nieważne, zdepczą wszystko, co jest dobre, co jest święte, co jest czyste, co jest Bogu miłe. Zdepczą tacy ludzie. Dlatego to Biblia mówi, byśmy walczyli o nasze serce. Abyśmy walczyli czujniej niż czegokolwiek strzegli swojego serca. Bo jeśli jest inaczej, to jesteś oszukany. Nam się może wydawać, jestem ekspertem od ludzi. Ja potrafię odkryć, kto jest jaki. O, czuję się taki psycholog zborowy. Już cię diabeł ma. Już cię diabeł ma. Bądź tym psychologiem zborowym. Bądź. Bądź, a zobaczysz, do czego to cię doprowadzi. Zobaczysz, do czego to cię doprowadzi. Bracia i siostry, Biblia mówi nam, jakże ważne jest to, byśmy strzegli swego serca. Swojego serca byśmy strzegli nade wszystko. I abyśmy ze swoim sercem robili porządek. Pozwolili Bogu na to, żeby nas przemieniał swoim słowem. Abyśmy mogli przyjąć tą prawdziwą wartość od Niego i w niej się umacniać. Kto pełni wolę Bożą, trwa wiecznie. Tak mówi Biblia. Zwróćmy uwagę, apostoł Paweł, ostatnie pismo, jakie Paweł napisał, to był drugi list do Tymoteusza. On napisał ten list z rzymskiego więzienia. Był wówczas więźniem. I zwróćmy uwagę, co on pisze tutaj. 4:6. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Paweł miał objawione od Boga, że czas rozstania z życiem jego nadszedł. On w liście do Filipian powiedział, że wolę być już z Panem, bo to jest daleko lepsze dla mnie. Śmierć dla wierzącego człowieka jest zyskiem. Dla takiego jak Paweł to był zysk, czysty zysk, być już z Jezusem, bo to daleko lepiej. I zwróćmy uwagę, to nie są słowa załamanego więźnia, który siedzi w jakimś lochu i utyskuje nad swoim losem. Ale on mówi, będę złożony niebawem w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, czyli zachowałem to swoje serce, tak? Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Gdybyśmy przeczytali cały ten list Pawła do Tymoteusza, nie widzimy tam nawet cienia jakiegoś załamania. Są to bardzo ważne słowa, które pochodzą wręcz z serca Bożego. Jest to jakby prorocze słowo, które zajmuje się odstępczą nauką, która wówczas wkradała się w zbory, niszczyła te zbory. I nauką, która miała przyjść w czasach ostatecznych, on daje tutaj odpór jako Boży sługa, jako pomazaniec pański. I tutaj nie jest człowiekiem, który przegrał, ale który oczekuje na wieniec, który oczekuje na Pana, który oczekuje wręcz na tą nagrodę. I mówi, nie tylko ja to otrzymam, ale wszyscy, którzy umiłowali przyjście Jezusa. Czy miłujesz dzisiaj Jezusa Chrystusa? Czy miłujesz Jego przyjście i oczekujesz z tęsknotą na ten dzień? Czy oczekujesz na dzień, kiedy nastanie Królestwo Boże? Czy oczekujemy na to? Czy oczekujemy na to, że Słowo Boże, Boże plany wypełnią się i względem swojego ludu Bóg wypełni swoje słowo, które jest teraz w pogardzie między narodami, że Bóg wywyższy również swój naród, wywyższy Bóg swój naród. Bracia i siostry, czy my czekamy na to przyjście Pańskie z tęsknotą? Czy czekamy na Jezusa Chrystusa? Na co oczekujesz? Co jest Twoją najważniejszą taką dzisiaj myślą i oczekiwaniem i pragnieniem? Jak tu wysprycić? Jak tu kogoś oszukać? Jak tu wyjść, żeby spaść cało na cztery łapy? Po swojemu, swoim sprytem, po ludzku? Czy poddać się Bogu i zaufać niewidzialnemu Bogu, który króluje i panuje, który rządzi, do którego ostatnie słowo należy, bracia i siostry? On jest Panem, Panem wszystkich i On jest jedynie mądry. Więc oczekujmy, bracia i siostry, i my, tak jak oczekiwał Paweł, oczekujmy na Jego przyjście, aż przyjdzie w chwale z aniołami swymi i ze świętymi swymi, by być podziwiany, wywyższonym nasz Pan Jezus Chrystus, a kiedy On się objawi, Biblia mówi, że staniemy u Jego boku i będziemy do Niego podobni, ponieważ Paweł uczy nas, że będziemy w okamgnieniu przemienieni. W okamgnieniu Pan nas przemieni. Więc, bracia i siostry, ten dzień przybliża się. I to jest wielka zachęta dla nas, wielka nadzieja dla nas. A więc pamiętajmy o tym przykładzie Saula, który otrzymał od Boga szansę. Bóg dał mu nowe serce, zmienił, łaską zmienił, ale on w tej łasce nie wytrwał. On nie wytrwał w tej łasce. Pamiętajmy, jaki był przykład Dawida. Dawid popełniał błędy, potykał się, grzeszył, ale wiedział, co z tym zrobić. Wiedział, co z tym zrobić. On znał łaskę Bożą. Pamiętajmy na przykład apostoła Pawła, który też wołał: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Czyli on przechodził przez trudności, walczył ze swoim ciałem. Walczył ze swoim ciałem, też upadał. Ale Bogu dziękował za łaskę, którą ma w Jezusie Chrystusie, że może zawsze do Niego przyjść. I On to uczy nas w Duchu Bożym, w Duchu Świętym, że jeśli według ciała będziemy żyli, umrzemy, odpadniemy. Ale jeśli duchem sprawy ciała będzie ci umartwiać, żyć będziecie i Bóg nas w tym chce umocnić. Pan chce umocnić każdego z nas. Powstańmy, aby podziękować Jemu.